Jak mamy Biblię, to możemy otworzyć drugi rozdział Ewangelii Łukasza. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu. Stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, by spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu, i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I spiesząc się przyszli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że stałeś się nam bliski w Chrystusie, ale że objawiłeś nam siebie w Twoim słowie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoje działanie nie tylko w historii, nie tylko podczas Bożego Narodzenia, ale również dzisiaj w naszym życiu, że Ty przynosisz błogosławieństwa płynące z dzieła Chrystusa w nasze życie. Tobie za to chwała. Amen. Czyli w dalszym ciągu omawiamy Ewangelię Łukasza i akurat ni stąd, ni zowąd złożyło się tak, że drugi rozdział, który właśnie czytaliśmy, zbiega się z tym okresem świątecznym. Za tydzień już będzie właściwie po świętach, znaczy będzie cały czas ten okres 12 dni bodajże, świąteczny, bo mówimy o okresie świątecznym, nie tylko o 2 dniach Bożego Narodzenia, ale o okresie świątecznym od 25 grudnia do 6 stycznia. To cały czas jest ten okres bożonarodzeniowy, ale akurat dobrze się zbiega, bo dlatego, że rozpoczęliśmy omawiać Ewangelię Łukasza około miesiąc temu i dzisiaj mamy drugi rozdział, który kiedyś, pamiętam, chyba omawialiśmy, ale spróbujemy nowe rzeczy, że tak powiem, wyłowić z treści dzisiejszego tekstu. Łukasz, rozpoczynając drugi rozdział i pisząc o narodzeniu Jezusa, wspomina o Augustie i Kwiryniuszu, czyli robi dokładnie to samo, co robił, kiedy rozpoczynał Ewangelię. Czyli osadza treść wydarzeń, które opisuje, na tle historii. Czyli pokazuje, że zapowiadany Mesjasz urodził się w pewnym konkretnym momencie historii. Tutaj wskazuje na historię powszechną, na Kwiryniusza, Augusta. Daje do zrozumienia, że słuchajcie, wiara chrześcijańska to nie są jedynie idee, to nie są jedynie dogmaty, to jest historia, na których zasadza się nasza wiara. Czyli Boże Narodzenie przypomina nam, że treścią naszej wiary jest historia, ale nie tylko historia, bo wielu ludzi wie przecież, że Jezus został ukrzyżowany, tylko że pytanie jest, kim był ten Jezus i jakie to miało znaczenie. Czyli wierzymy w historię i wierzymy w konkretną interpretację historii, którą przekazuje nam Boże Słowo. Czyli wiara chrześcijańska stoi lub upada wraz z prawdziwością wydarzeń, o których mówi Pismo Święte. Dlatego musimy bronić bezbłędności Pisma w każdym detalu. Nie tylko bronimy prawdy, że nie wiem, zbawienie jest z łaski przez wiarę. Nie tylko bronimy prawdy o piekle i niebie, bronimy również prawdy dotyczącej chronologii, dotyczącej sześciu dni stworzenia, dotyczącej cudów, rozstąpienia Morza Czerwonego, wielu innych cudów. To wszystko, mówimy, to była historia. To się naprawdę wydarzyło. Biblia jest bezbłędna w każdym detalu. Czy to mówi o doktrynie, czy to mówi o chronologii, czy to mówi o geografii i tak dalej. Rozdział drugi rozpoczyna się od stwierdzenia, że cesarz August ogłosił spis ludności. I zasada organizacji tego spisu polegała na tym, że każdy mężczyzna miał powrócić do miasta, z którego pochodziła jego rodzina i tam się zarejestrować. I teraz czytamy, że Józef należał do domu i linii Dawida, dlatego musiał się udać do miasta Dawida. A tym miastem Dawidowym było właśnie Betlejem. Czyli spis ludności zmusił Józefa wraz z rodziną, żeby udał się do Betlejem. I oczywiście cesarz August, kiedy ogłosił spis ludności, nie miał w ogóle pojęcia o skutkach swojej decyzji. Tak, dla Augusta spis ludności był po prostu jednym z wielu sposobów kontrolowania swojego imperium. I teraz cała ironia i poczucie humoru, że tak powiem, u Pana Boga polega na tym, że poprzez działanie, które miało umocnić rządy i kontrolę pogańskiego władcy, dzięki jego decyzji urodził się inny król, urodził się Jezus Chrystus i to w zapowiadanym mieście Dawida, jego królewskiego przodka. Czyli można powiedzieć, że cesarz August nieświadomie spełnił proroctwo z księgi Michała, które mówi o tym, że z ciebie, Betlejemie, najmniejsze z okręgów judzkich, wyjdzie ten, który będzie królem. Tak to zostało wypełnione, to proroctwo, przez wolną decyzję pogańskiego władcy. I to nam pokazuje też niesamowitą rzecz. Opatrznościowe działanie Boga w historii. I oczywiście każdy, łącznie z pogańskim cesarzem, powiedziałby, że Bóg mnie do tego nie zmuszał. Nie znałem żadnego starożytnego proroctwa z księgi Michała. Po prostu kierowałem się własną wolą, chciałem umocnić własne imperium. Nie byłem zmuszony do tej decyzji. Bóg w ogóle mnie nie naciskał. Nie było żadnego proroctwa do mnie, że zrób to, żeby spełniło się to, co Michał wcześniej zapowiedział. Nie. Cesarz August podjął wolną, suwerenną decyzję, a jednak był Bożym narzędziem, żeby wcześniejsze Boże proroctwa, Boże plany mogły się zrealizować poprzez niego, poprzez jego wolne decyzje. Czyli zobaczcie, Bóg używa do swoich celów i realizacji swoich planów, nawet ludzi bezbożnych. Pamiętacie grzech braci Józefa w Starym Testamencie, którzy wrzucili go do studni, a potem Józef mówi, że Bóg chciał, bo miał w tym jakiś plan. Użył tego, żeby mnie postawić w Egipcie, żeby mógł nakarmić Egipt. Grzech Piłata i arcykapłana. Straszna rzecz. Wydali świętego, jedynego bezgrzesznego człowieka, jaki chodził po tej ziemi. A jednak Biblia mówi, że stało się to zgodnie z Bożą wolą i Bożym postanowieniem. Bóg użył złej rzeczy, woli niegodziwych ludzi, żeby przynieść dobro i zbawienie światu. List do Rzymian mówi, bo któż może przeciwstawić się Jego woli? List Efezjan mówi, Bóg jest tym, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Nie niszczy to wolnych wyborów, odpowiedzialnych wyborów ludzi. Raczej wskazuje na to, że również wolne decyzje nas, ludzi, są częścią i realizacją Bożych odwiecznych postanowień. Zwróćcie też uwagę na to, że Maria i Józef dostosowali się do nakazu cesarza. Mogli mieć swoje poglądy na temat kontroli państwa, na temat podatków. Mogli mówić, że ten spis to jest nadmierna inwigilacja, ale mimo to posłusznie wykonali nakaz Cezara, zgodnie z tym, co też później ich syn nauczał, żebyśmy cesarzowi oddawali to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Tam, gdzie decyzje nawet najbardziej bezbożnej władzy nie pogwałcają Bożego prawa, tam jesteśmy zobowiązani poddać się tej władzy. Pomyślcie przez chwilę o Marii, co się działo. Była w 9 miesiącu ciąży. Odbyła długą drogę z wielkim brzuszkiem i z pewnością to było wielkie wyzwanie dla niej, wielki ciężar. Kiedy anioł wcześniej się ukazał, mówi, słuchaj Mario, urodzisz Syna Bożego. Nie wiem, czy tego oczekiwała, że z wielkim brzuchem będzie w 9 miesiącu ciąży będzie odbywała długą drogę tylko po to, żeby iść do Betlejem, żeby tam się zarejestrować podczas spisu ludności. Myślę, że była przygotowana na trudy, na cierpienie, mimo tego, że anioł mówił, ogłaszam ci radosną wieść. Maria miała szczególną rolę. Została wybrana jako matka samego Boga, ziemska matka. Ale też jednocześnie ten fragment nam pokazuje, co ten przywilej oznaczał. Oznaczał długą, mozolną drogę, w 9 miesiącu ciąży, brak nawet, że tak powiem, ludzkich warunków do tego, żeby Syna Bożego mogła urodzić. I to nam pokazuje, co to w chrześcijaństwie oznacza być wybrańcem. Pamiętacie, wybrańców. W Starym Testamencie na przykład. Abel, Bogu miły człowiek, miły Bogu człowiek, został zamordowany przez swojego brata. Inny miły Bogu człowiek, Noe, przez wiele, wiele lat musiał się trudzić budową arki. Inny bardzo miły Bogu człowiek przez wiele lat nie miał dziecka. Dopiero na starość, mówił Abrahamie, urodził mu się najpierw Ismael, to był też skutek nieposłuszeństwa Abrahama, dopiero później Izaak obiecany. Na starość musiał opuścić rodzinny dom i iść do miejsca, którego nie znał. Mojżesz, kolejny Bogu miły człowiek, zmagał się przez 40 lat w drodze przez pustynię z utyskującym, narzekającym, zgorzkniałym ludem. Jeremiasz, Bogu miły człowiek, został wrzucony do błotnistego dołu. Eliasz ukrywał się przed krwawą Jezebel i Achabem. Inny, Hiob, który stracił bliskich, dobytek, zdrowie. W Nowym Testamencie te same przykłady. Piotr, Paweł, Boży wybrańcy na apostołów. W historii czytamy, że skończyli męczeńską śmiercią. O innych można przeczytać w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że byli biczowani, nawet jest zwrot przeżynani piłą, tułali się w owczych, kozich skórach i tak dalej. Boże wybrańcy. I w końcu najbardziej umiłowany Boże wybraniec, który umarł haniebną, męczeńską śmiercią na krzyżu. Zadaj sobie pytanie teraz takie. Czy chcesz być Bożym wybrańcem? Maria doświadczała sfrustrowania, doświadczała brak komfortu, strach pewnie. Urodziny dziecka nigdy nie są czymś łatwym i przyjemnym, a jeszcze podróż ciężarnej kobiety i narodziny w stajni pogłębiły nawet ryzyko, że po prostu coś będzie nie tak. Czy ta w ogóle ciąża będzie bezpieczna? I Bóg po prostu nam przypomina, że co to znaczy być Bożym wybrańcem. Być Jego dzieckiem nie oznacza, nie wiem, być VIP-em, siedzenia na loży i bezproblemowego życia. Kiedy mówi, pójdź za mną, to oznacza, że wcale nie będzie tak, że będziemy szli za Nim bez żadnych napięć. Oznacza, że powinniśmy przynajmniej brać nasz krzyż, nie zrzucać go z siebie, ale mimo to Jezus mówi, to jest spełnione, błogosławione życie. Niesienie krzyża. To jest tak naprawdę prawdziwa, to jest paradoks, nie, chrześcijańskiej wiary. Prawdziwa radość, kiedy możemy wstępować w ślady Chrystusa. Maria powiedziała wcześniej, niech mi się stanie według słowa Twego. I wszystko, co robiła w swoim życiu, wynikało z tego wyznania. Nawet wtedy, kiedy trzeba było w 9 miesiącu ciąży iść długą drogę, bez możliwości urodzenia, w godziwych warunkach, cały czas to wyznanie przyświecało jej w głowie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech to będzie też dla nas wielka, wielka zachęta. Czytamy, że kiedy dotarli do Betlejem, do miasta Dawidowego, nadszedł czas, aby porodziła. Sam opis urodzenia Jezusa jest bardzo skromny. Czytamy, że porodziła swego pierworodnego, tak, zwróćcie uwagę na to, nie porodziła swego jednorodnego, tylko porodziła pierworodnego. I teraz Łukasz pisał swoją Ewangelię kilkadziesiąt lat po narodzeniu Jezusa, czyli już miał tą perspektywę, wiedział, że Jezus jest pierworodnym, a nie jednorodnym, innymi słowy, że jest najstarszym dzieckiem Marii i Józefa. Także myślę, że Pismo nie stawia nas tutaj w sytuacji niepewności odnośnie tego, czy Jezus miał rodzeństwo. W innych częściach Ewangelii mamy nawet wymienione imiona jego sióstr i braci. I teraz znowu, to nie jest najważniejsza część tego kazania, to czy Jezus miał rodzeństwo, bo to jest jakiś gorący temat między chrześcijanami. Punkt tutaj jest taki, to nie jest ważna sprawa. Tak? To nie jest sprawa, o którą powinniśmy krużyć kopię. Jeżeli ktoś podnosi, nie wiem, raban odnośnie tego, że nie, musimy bronić wiecznego dziewictwa Marii, o co chodzi? Tak jakbyś chciał powiedzieć, że posiadanie dzieci czyni ją gorszą kobietą? coś ujmuje z jej świętości? Stosunek seksualny w małżeństwie kogoś czyni nieczystym? O co chodzi? I z drugiej strony też jako protestanci, teraz znowu nie chodzi o to, żebyśmy wyruszali na krucjatę, nie wiem, z naszymi przyjaciółmi z Kościoła katolickiego. Raczej mówmy, słuchaj, to nie jest tak naprawdę istotne. Jeżeli ktoś podnosi tę kwestię do pierwszorzędnej, no to ma jakiś problem, bo nie to Biblia stawia jako, nie wiem, miarę świętości, to ile kto ma dzieci. Czytamy, że Maria, w 7 wersecie, że Maria owinęła Jezusa w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż, dlaczego? Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Czyli zobaczcie, nie znalazło się miejsce dla Stwórcy Wszechświata, żeby przyszedł na świat w ludzkich, godziwych warunkach. I to znowu, nie chodzi o okrucieństwo. Nie było tak, że Maria szukała jakiegoś miejsca w gospodzie, gdzie mogłaby urodzić i stali tam z jakimiś pałami i wyganiali ją. Nie. Czytamy, że po prostu nie było dla nich miejsca w gospodzie. Z prostego powodu. Były zatłoczone. Tak? Nie były w stanie pomieścić narodzonego Zbawiciela, jego matkę i opiekuna. Możemy powiedzieć, że inni ludzie, inne sprawy były ważniejsze niż narodzenie Stwórcy Gwiazd. I teraz przenosząc to na nasze życie, na naszą sytuację, zobaczcie, tak jest też dzisiaj, że ludzie na ogół nie mają wrogich serc względem Jezusa, raczej mają serca zatłoczone wieloma innymi sprawami, myślami o pieniądzach, prestiżu, pracy, kredytach, przyjemności i tak dalej. Można wiele rzeczy wymieniać. I to natłoczenie myśli, natłoczenie zmartwień, pragnień powoduje, że to miejsce w Jezusa, tak jak miejsce w gospodzie, po prostu się zmniejsza albo w końcu w sercach niektórych w ogóle nie ma dla Niego miejsca, bo jestem, Panie Boże, już tak zajęty, że idź gdzie indziej. W mojej gospodzie, w gospodzie mojego serca też już dla Ciebie nie ma miejsca. I często tak jest, nie, że skoro człowiek myśli, że ja wcale nie jestem wrogi Bogu, to tak naprawdę jestem Jemu przychylny. Ale nic z tych rzeczy, tak? Możemy, nie musimy być otwarcie wrodzy wobec Pana Boga, ale możemy mieć tak zatłoczone myśli, serca, że nie mamy czasu pochylić się nad Bożym Słowem, pomodlić się, zadać sobie pytanie, jak minął mi dzień, czy to, co robiłem, podobało się Panu Jezusowi. Tak, diabeł uwielbia czynić nas wiecznie zajętymi ludźmi. No dzisiaj to jest chluba, tak? Nie mam czasu. To ty masz czas na to? Ty masz czas na czytanie Biblii i modlitwę? O, to ty chyba jesteś leniuchem. Bo ja jestem wiecznie zapracowany. Wiecznie stoję w korkach, nie mam czasu na nic, nie mam czasu na takie rzeczy. To zatłoczenie serca dzisiaj oznacza, po prostu, no wiesz, muszę pracować tymi ręcami. Chrystus urodził się w stajni, nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Podobnie, to nie kapłani, uczeni w piśmie, przyszli powitać Mesjasza. Nie cesarz. Nie możni tego świata, nie uczeni w piśmie, nie wielcy teologowie przyszli powitać narodzonego Mesjasza, ale zobaczcie, komu oznajmił anioł tą radosną wieść o tym, że Mesjasz przyszedł na świat. A byli w krainie pasterzy, w polu czuwający i trzymający straże nocne nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich i chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pasterze nie byli zbyt dobrze traktowani w pierwszym wieku. Żyli na takim, byśmy powiedzieli dzisiaj, marginesie życia społecznego. Stawiano ich na jednym miejscu z prostytutkami, celnikami. Pogardzano nimi, dlatego że ich profesja powodowała, że nie byli w stanie zachowywać tych starotestamentowych, ceremonialnych praw. Często podróżowali, przez co byli traktowani jako złodzieje. I biblijni pasterzy to po prostu prości ludzie o spracowanych rękach i zakurzonych sandałach. I zastanawiające jest to, że akurat im Bóg przyszedł oznajmić radosną nowinę, że Mesjasz przyszedł na świat. Nie religijnym przywódcą. Czyli wielkie dzieła dzieją się z dala od tych wielkich dworskich pokojów i komercyjnych stacji telewizyjnych. Ale to nie znaczy, że Bóg nie działa. Tak? Działa, ale może w miejscach innych, niż byśmy się spodziewali. Może inaczej, niż byśmy oczekiwali. tak jak niegdyś, dzisiaj działa też wśród tych, którzy gdzieś są może pomijani, niezauważani. A jeżeli tak jest, to pytanie brzmi, gdzie ty szukasz Bożego działania? Tak, czy potrafisz je dostrzec w swoim życiu? Czy potrafisz dostrzec chwałę tych prostych czynności, tak jak pasterze, prosta czynność, byli, pasali owce, nagle anioł z nieba. Podczas codziennej pracy, czy potrafisz dostrzec chwałę Bożą w tych naszych, twoich prostych, codziennych trudach, w życiu ludzi, prostych, zwykłych ludzi obok ciebie? Czy też myślimy, nie, to nie ma znaczenia, a jestem zbyt mały, a to, co robię, nie ma dla Boga znaczenia, to jest zbyt mało duchowe. Robię codziennie te same rzeczy, jaką to może mieć wartość. Anioł nie udał się do Heroda, nie udał się do arcykapłana, nie udał się do cesarza Augusta. Dla nich była przeznaczona inna wiadomość, smutna wiadomość. Narodził się król, tak Herod, czytamy w Ewangelii Mateusza, był zatrwożony tym. Czyli Bóg nie odsunął się od tego, co grzeszne, co pogardzane, nie przyszedł z dala, ale przyszedł pośrodku właśnie tych, którzy są odsunięci, pośrodku grzeszników. To też pokazuje nam genealogia Jezusa. Tak? Kiedy spojrzymy na genealogię Jezusa w Ewangelii Mateusza czy Łukasza, zobaczymy, że jest pełna grzeszników. Jest prostytutka, jest poganka, jest cudzołożnik, jest bałwochwalca, jest poligamista. Z takiej linii pochodził Jezus. Tak? Nie brzydził się wejść w tą zawiłą, grzeszną ludzkość, nie ominął nas z dala, ale wszedł pośrodku nas. Czyli przesłanie Bożego Narodzenia jest takie. To, co niskiego rodu, to jest pierwszy list do Koryntian, to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To, co jest wzgardzone, to, co jest niczym, to, co się wydaje być niepozorne. Zobaczcie, kogo Jezus wybrał na apostołów. Nie profesjonalnych wykładowców teologii, nie uczonych w piśmie, ale wybrał prostych, ale gorliwych ludzi. Kiedy Piotra i Jana stawiano przed radą, kiedy mówili o Jezusie w Dziejach Apostolskich, czytamy, że władcy miasta dziwili się, że zrobili taki szum w mieście, wszak to ludzie, i tutaj mam taki zwrot, że to ludzie nieuczeni i prości. Mówili o apostołach, tych, którzy zmienili świat. Prości, ale łaknący Jezusa, chcący poznawać Jezusa. Ci uczniowie mieli mnóstwo pytań, ale po prostu kochali być przy Jezusie, uczyli się od Niego. Wiele rzeczy nie rozumieli, ale to pokazuje, że Jezus chce naprawdę gorących czcicieli, a nie takich chłodnych intelektualistów. Tak jak mamy w opisie pastora, kto może być pastorem, kto może być starszym w kościele. W trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza mamy listę charakterystyk starszego kościoła, pastora. Tylko dwie z tych cech odwołują się do jego intelektu i wiedzy, natomiast cała reszta, tam bodajże jest 9, odwołuje się do jego charakteru. Zobaczcie, jakie proporcje, nie? Bogu zależy przede wszystkim na naszym przemienionym charakterze, a nie jedynie poukładanej teologii. To tak jak dwóch pastorów rozmawiało, może podawałem wam ten przykład. Jeden mówi, wiesz co, mój kościół jest taki mega church, to jest mega church, mój kościół jest jak wielki prom, pełen ludzi, a twój jest jak malutki kuter rybacki. Zwraca się do tego drugiego. Malutki, taki niepozorny kościółek. No co ten drugi mówi, no tak, dlatego ty masz na swoim pokładzie pasażerów, a ja mam rybaków. I tak naprawdę o to chodzi. Bogu zależy na rybakach, którzy zarzucają sieci, którzy działają, a nie tych, którzy są pasażerami. Bóg mówi, chcę, żebyś szedł ze mną, chcę uczynić cię moim narzędziem i to nieważne, jaką masz przeszłość. Nieważne, skąd przychodzisz, nieważne, że kiedyś zawiodłeś, nieważne, że kiedyś zgrzeszyłeś, to, co się liczy, to Chrystus. I teraz jest pytanie, czy mu ufasz? Tak? Czy przyszedłeś do Niego ze swoim grzechem, ze swoją słabością, brakiem nadziei, zwątpieniem? Czy raczej myślimy, ja właściwie nie mam z czym do Niego przychodzić. Jestem całkiem zdrowy, nie nazywaj mnie chorym, nie nazywaj mnie grzesznikiem, jestem całkiem przyzwoitym człowiekiem. Tylko, że Boże Narodzenie uczy nas tego, żebyś nie przychodził do Jezusa ze swoją przyzwoitością. Jezus nie przyszedł dlatego, że jesteś przyzwoity. Przyszedł dlatego, że jesteś bardzo nieprzyzwoity. Dlatego nie przynosimy Mu swojej moralności i mówimy: Boże, oto ja i to moja moralność i moja przyzwoitość. Przynieś Mu swoją nieprzyzwoitość. Nie przynoś Mu swojego własnego szacunku. Przynieśmy Mu nasz wstyd. Nie przynośmy Mu naszego zadowolenia z samych siebie. Przynieśmy Jemu naszą bezsilność i taką desperacką potrzebę, że Panie, sam sobie nie daje rady. Nie przynoś Mu swojej godności i honoru, przynoś Mu swoje uniżenie. Anioł zwiastuje pasterzom wielką radość. Tak nie mówi, przynoszę wam piękną prawdę, przynoszę wam wielką radość, a nie informację. To jest coś, co powinniśmy ogłaszać. Wielką radość. Kiedy ludzie patrzą na nas, powinni widzieć, to są ludzie radośni. Oni cieszą się z powodu tego, że Chrystus przyszedł na świat, że Chrystus przemienił nasze życie. Głosimy radość. Głosimy radość i tutaj anioł dodaje do tych słów, mówiąc pasterzom, oto wam narodził się Zbawiciel. Wam. Konkretnie wam. Pasterze byli uosobieniem ludzi ubogich, słabych, pogardzanych, ale Boże Narodzenie to jest okazja, żebyśmy sobie poustawiali właściwe priorytety. Tak? Jeszcze raz powiem. To nie do Heroda, to nie do arcykapłana. Anioł mówi wam narodził się Zbawiciel. Mówi do prostych pasterzy. I teraz pytanie jest takie, czy naprawdę mamy tą świadomość, że nam, konkretnie dla nas, przyszedł Jezus na świat nie z jakichś ogólnych powodów, tylko konkretnie z powodu Ciebie, z powodu Twojego i mojego grzechu. Dla Ciebie, osobiście. I co więcej, nie tylko mówi, że wam, konkretnie dla Ciebie przyszedł Jezus, On jest tym najwspanialszym prezentem Bożego Narodzenia, ale nazywa Go Panem. Wam narodził się Chrystus Pan. Nie wam narodziła się dziecinka, chociaż Jezus był dziecinką, ale przede wszystkim narodził się Pan. Nazywa małego, narodzonego Jezusa Panem. I teraz, jeżeli nie traktujemy Jezusa tak, jak przedstawił Go anioł, to nie jest to szczere wyznawanie Jezusa, ani nawet przeżywanie Bożego Narodzenia. Dlaczego świętujemy Boże Narodzenie? Bo narodził się Chrystus Pan. Tak? Nie świętujemy, nie wiem, zimowego festiwalu, nie świętujemy przyjścia na świat, nie wiem, kogo? Jezusa, ale właściwie w to słowo możemy treść włożyć jakąkolwiek. Mówimy Jezusa Pana. W kontekście Bożego Narodzenia mówi się dużo o prezentach, o choince, o tradycji. Musimy pamiętać, to Jezus jest w centrum. Przyszedł Chrystus Pan. Znakiem Bożej obecności nie był siłacz w hełmie i w pancerzu. Chrystus nie zstąpił z nieba jako wielki mocarz. Znakiem Bożej obecności było niemowlę w żłobie, otoczone pasterzami, zwierzętami. I Łukasz mówi tak naprawdę w swojej Ewangelii, przetrzyjmy teraz oczy, wycieraczki w samochodach. Czy widzisz naprawdę Bożą chwałę w tym, co wzgardzone, małe i niepozorne? Czy widzisz chwałę Boga w tym małym dziecku w żłobie? Czy widzisz chwałę Boga w niemowlaczku, które nosisz albo które masz w brzuchu? Czy widzisz chwałę Boga w chrzcie niemowląt? Czy widzisz chwałę Boga w komunii? Czy widzisz chwałę Boga, nie wiem, w tym niepozornym pomieszczeniu, w tym niepozornym kościele? Czy widzisz chwałę Boga przy tym niepozornym stole? Czy widzisz chwałę Boga w zwykłych gestach wobec bliźnich albo gestach bliźnich wobec Ciebie? Czy widzisz chwałę Boga w tym, że ktoś, nie wiem, zaprasza Ciebie na przykład do siebie, chce usłużyć Ci? Czy widzisz chwałę Boga w tym, co ktoś inny, nie wiem, mówi do Ciebie, prawi komplementy albo słowa zachęty śle, odwiedza Cię, interesuje się Tobą? To jest coś, co możesz robić to samo względem innych. To jest sposób, w jaki Bóg zmienia świat. Ludzie by chcieli, nie, ja chcę wielkich, wspaniałych, Bożych rzeczy, ale Bóg odpowiada tak, spójrz na to niemowlę w żłobie, w otoczeniu pasterzy. Kończąc, podsumowując, w trudnych czasach przypomnij sobie, że to przez wierną służbę ludzi takich jak ty Bóg realizuje wielkie dzieła. Niemowlę Chrystus, Chrystus Pan nam o tym przypomina. I wielkie dzieła, zobaczcie, jakie są wielkie dzieła utrwalone na kartach Biblii. Bardzo, bardzo proste rzeczy. Uboga wdowa przychodzi, wrzuca bardzo mało w oczach ludzi, ale bardzo wiele w oczach Chrystusa. Zwykły gest, wrzucenie do skarbonki, jest utrwalone na kartach Pisma Świętego. Nierządnica Rahab, która ukryła zwiadowców izraelskich, bo uwierzyła, że Bóg rzeczywiście zdobędzie Jerycho. Jest utrwalona na kartach Biblii jako bohaterka wiary. Prości pasterze, którzy jako prości udali się do stajni, żeby powitać Mesjasza, są utrwaleni na kartach Biblii. Zwykła czynność, przyjście do stóp Zbawiciela, oddanie mu pokłonu, mędrcy, którzy odbyli długą drogę. Znowu, żadna wielka rzecz w tym sensie, że nie wiem, nie pokonali żadnej wielkiej armii, a jednak są na kartach Pisma Świętego postawieni jako wzór. Starzec Symeon, o tym będziemy mówili w kolejnych kazaniach, wziął małego Jezusa na ręce, pobłogosławił go, wyraził swoją radość z powodu tego, że jego oczy ujrzały zbawienie Boże. Jest utrwalony na kartach Pisma Świętego. Tak wydawałoby się, sytuacje, jakich wiele w życiu, a jednak przez prostych, wiernych Bogu ludzi odbywa się triumf Królestwa Bożego pośród nas. I niech to doda każdemu z nas otuchy, żebyśmy też nie mówili, co ja? Jakie to ma znaczenie? Ja? Prosty ludek? Nie? Bóg czyni ważne rzeczy przez niemowlęta. Bóg czyni ważne rzeczy przez takich ludzi jak my. To ma znaczenie. Tak, ci, którzy byli omijani przez establishment, przez świat, byli najczęściej u boku Jezusa. Zobaczcie, kto jest najczęściej u boku Jezusa w Ewangeliach? Właśnie prości ludzie. Ci, którzy są możni, są postawieni tutaj jako opozycja, jako wrogowie. Także niech historia Bożego Narodzenia przypomina nam, że Jezus przyszedł nie do ludzi w ogólności, przyszedł do ciebie, przyszedł służyć, przyszedł oddać życie za nas. Naśladujmy Go też w naszym życiu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że się uniżyłeś, ale że nie był to jakoś jednorazowy akt uniżenia, zupełnie nieznany Tobie wcześniej, że jesteś od wieczności Bogiem, który służy, Bogiem, który kocha, Bogiem, który szuka chwały innych. Dziękujemy Tobie, Panie, że w prostych rzeczach, w dzieciątku, w żłobie, w prostym mieście, w niezauważonym mieście Betlejem, że poprzez pasterzy czynisz naprawdę wielkie rzeczy i manifestujesz swoją chwałę. Panie, ucz nas widzieć Twoją chwałę w codzienności, w rzeczach, które wydają nam się być zupełnie jakieś bez znaczenia, proste, które sobie zupełnie odpuszczamy. Ucz nas widzieć chwałę i znaczenie w tym, co robimy. Dziękujemy Tobie, Panie, że przyszedłeś na świat, aby pokazać nam, że świat ma znaczenie, że życie ma znaczenie, że przede wszystkim nasze życie ma dla Ciebie wielkie znaczenie, że Ty oddałeś, Panie Jezus, siebie za nas, aby nas przyprowadzić do Ojca. Tobie niech będzie za to chwała. Amen.